Witamy w kolejnej godzinie programu Licencja na Życie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak odkrywać w sobie kompetencje, zdolności, cechy charakteru, jak o sobie dowiedzieć się więcej. To już wiemy w momencie, kiedy skorzystaliśmy z pomocy psychologa, który ma pewne narzędzia, pewne testy kompetencyjne, osobowościowe, różne, o których się zaraz dowiemy. Te naprawdę rzetelne, te pokazujące, przede wszystkim osadzone w badaniach naukowych, potwierdzone tymi badaniami i w taki sposób ogarnięte przez specjalistę, że będzie można wyciągnąć z tego wnioski. I teraz tak. Anna Nizioł, psycholog, psychoterapeutka, psycholog biznesu. Przychodzi do ciebie ktoś, załóżmy młody, a potem jeszcze postawimy takiego na przykład w kryzysie wieku średniego, już z tym kryzysem, po prostu w wieku średnim, który myśli sobie, kurczę, czy ja rzeczywiście naprawdę chcę być tym artystą albo tym lekarzem, jak ja chcę zupełnie czegoś innego, tu mnie uwiera, to nie wiem co, chciałbym w innym kierunku, a może i tak dalej, i tak dalej. Więc już jest potencjał na jakąś nową przestrzeń, na wejrzenie w siebie. I mamy tego młodego człowieka, który nie wie, na jakie studia iść. Nic go w sumie tak szczególnie nie interesuje. Wszystko go interesuje, ale nic jakoś wyjątkowo. I tu mógłby pójść, i tu mógłby pójść. Jedni mówią, weź się nastaw na pieniądze, drudzy mówią, weź się nastaw na pasję, ale ja lubię to i to i to. Idzie do taki delikwent jeden, delikwent dwa do pani psychologii. Jak ta praca może wyglądać?
Po pierwsze, to najpierw musimy zobaczyć, czy ma swoje 18 lat, czy nie. Jak ma 18 lat, to może przyjść samodzielnie, pod warunkiem, że wie, na co się zdecydował i że to jest jego decyzja. Czasem jest tak, że przychodzą osoby poniżej 18 roku życia, więc zazwyczaj przychodzą z jednym z rodziców, czasem z dwójką i mówią, no bo my nie wiemy, do jakiej szkoły on ma pójść. I ja już wtedy zadaję pytanie, my to znaczy kto? Bo okazuje się, że pod tą presją czasem może się zdarzyć coś zupełnie bardzo sprzecznego. Mianowicie młody człowiek obserwując różne różne funkcjonowanie swoich rodziców i tutaj ten wachlarz funkcjonowania takiego rodzicielskiego przy nastolatku jest bardzo duży. I są osoby, które na przykład przyjmują bardzo dużą odpowiedzialność na siebie i przejęcie biznesu swoich rodziców i wiedzą, że są na to skazani od momentu, kiedy się urodzili. Są już skazani. I z jednej strony na to się godzą, bo jednak to jest coś bezpiecznego, coś już postawionego, coś już jakiegoś takiego, bym powiedziała, funkcjonującego, a czasem kompletnie tego nie czują. I tutaj tego to zależy jest, drodzy Państwo, tak dużo, że właściwie co pół zdania powinnam powiedzieć, to zależy. Więc dokonuje się takiej analizy systemowej na początek, zamiast tego, co ten człowiek ma w potencjale. Oczywiście jest to najpierw rozmowa między tym, jak wygląda sytuacja, co było, co nie było. Wiem, że niektórzy diagności pomijają ten wątek i twierdzą, że najważniejszy jest ten młody człowiek, czy on jest w potencjale do tego, czy do tamtego. Natomiast ja z punktu widzenia właśnie tego rozwojowego psychoterapii, rozwojowego, nie mówimy o patologii, tylko o rozwojowej części psychoterapii, wiem, jak duży wpływ ma to, w jakiej kulturze, w jakim systemie, z jakimi motywacjami, z jakimi przekonaniami systemowymi, czyli rodzicielskimi, ta osoba wzrastała. Bo wtedy nawet ten potencjał, który ma w sobie, może być potencjałem deklaratywnym. Tak? Czyli on będzie odpowiadał, mówiąc krótko, tak, że tak powinno być, tak będzie, on to w sumie lubi, nie widzi dla siebie przestrzeni. Jak mamy 16-18-latka, który jest już zbuntowany i totalnie nie wie, co on chce robić, ale na pewno już wie, że tego nie będzie robił, to już jest połowa sukcesu. Tak. Natomiast my tam nie możemy wybrać niczego dla tego młodego człowieka, co jest bardzo konkretne, ponieważ w trakcie rozmowy musimy na tyle delikatnie i na tyle dyskretnie próbować rozpoznać potencjał tego człowieka, żeby go po prostu nie wystraszyć. Bo on wie, że on jest diagnozowany. On wie, że w tym momencie będzie coś miał albo czegoś nie będzie miał, więc on przeżywa też w związku z tym stres. Więc on musi mieć, mówiąc krótko, szereg spotkań, bo na każdym z tych spotkań on funkcjonuje trochę inaczej. I tak wskazują moje doświadczenia, że dzieciaki, które przychodzą pierwszy raz z rodzicami najczęściej, przychodzą z takim, wiecie, no oni są tłem po prostu do tych rodziców, czy do tej mamy, czy do tego taty, czy do obojga i to czasem jeszcze z siostrą starszą przychodzą, bo jest lekarzem. Więc trzeba najpierw zrobić tak, żeby zobaczyć tego młodego człowieka w jego najbardziej naturalnej odsłonie. Tego się nie da zrobić na pierwszym spotkaniu. Pierwsze spotkanie jest takie zmapowaniem tego, z czym mamy do czynienia i dopiero kolejne sesje. To nie jest tak, że wpada do mnie młody człowiek i pani Aniu, tutaj proszę Oliwierkowi zrobić badanie, bo on nie wie, do jakiej szkoły chce iść. No tak nie działamy. Więc na początek jest spotkanie w systemie. Nawet jeśli to jest dorosły człowiek, w sensie skończył te swoje 18 lat, to czasem też zapraszam rodziców, żeby zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, czyli gdzie jest punkt startu tak naprawdę dla niego? Co on chce, co on woli? Jakie były jego doświadczenia? Jak był wspierany albo jak nie był wspierany w momencie, kiedy dokonywał swoich różnych wyborów? I to jest pierwsza warstwa, którą sprawdzamy. Najpierw poznajemy człowieka, a potem dopiero jakiś jego potencjał. Dlaczego mówię, że najpierw człowieka, a potem potencjał? Dlatego, że on ma swoje 16-18 lat i on ma absolutne, rozwojowe, ewolucyjne prawo kompletnie nie wiedzieć, co on chce w życiu robić. Biorąc pod uwagę, że teraz mamy etycznych hakerów, tak, czyli kogoś, kto się włamuje po to, żeby sprawdzić, czy ktoś inny nie może się w tym miejscu włamać do naszych zasobów internetowych i wszystkich działań. Więc jakim prawem ten 16-18-letni człowiek chce wiedzieć, co on chce w życiu robić, jak on nic nie robił poza harataniem w gałę na Orliku? No, tak? A może to jest jego super talent? Może to jest ten galup, który trzeba mu, tego galupa, którego trzeba mu teraz zrobić, tak? Tu zobaczyć, gdzie i budować wtedy na jego potencjale rzeczy, ponieważ jest to młody człowiek, który koncentruje się na swoich zasobach, czyli pracuje na tym, szuka rozwiązania na tym, co ma i buduje na tym, co ma. Natomiast jeśli jest coś, co jest ciągnące w dół z drugiej strony, na przykład ograniczające przekonania rodzicielskie albo jakieś środowiskowe, albo nie wiem, czasem to idzie tak głęboko, że nawet dziadkowie wybierają, kim będzie to dziecko, jak dorośnie. I on żyje przez swoich tam, nie wiem, naście lat w takim przekonaniu, że już, prawda, jest w tym miejscu. I to są najczęstsze przypadki, bo jeśli przychodzi człowiek młody i mówi tak, ja chcę na medycynę, chcę zostać lekarzem, ja nie wiem, jak to zrobić, ja już zdawałem tam dwa razy się nie dostałem, to jest mój trzeci raz i ja na pewno chcę się dostać, no to wiadomym jest, że pracuje się z takim człowiekiem trochę inaczej. Czyli diagnozuje się nadal potencjał, ale ten potencjał do zrealizowania tego celu, którym jest coś zupełnie innego niż w przypadku tego pierwszego 16-latka, o którym wspominałam. Mało tego, żeby wesprzeć tego 16-latka w systemie, nawet jeśli znajdziemy jego potencjał, to musimy nauczyć jego środowisko do bycia w potencjale tego nastolatka, żeby go wspierać w tym. A to jest dłuższa praca, ponieważ wiemy, że style komunikacyjne, style wychowawcze mamy różne. Więc to nie jest tak, że ktoś przyjdzie do mnie, zwłaszcza, że jakby mam tę możliwość zaglądania trochę niżej i głębiej odrobinę niż tylko to, co wynika z tych testów, żeby zobaczyć, jak całościowo wesprzeć taką osobę. Dla przykładu opowiem historię, która się zdarzyła w moim doświadczeniu. Nie jedna, ale ta najbardziej mi zapadła w pamięć. Dlatego, że zadzwoniła do mnie właściwie gdzieś tam z polecenia pani, która powiedziała, że jej córka, akurat to był też wyjątkowy przypadek, tak tutaj didaskalia wrzucę, dlatego, że ja właściwie zaczynam diagnozować od 16 roku życia. Tak? Wcześniej to właściwie, umówmy się, kształcenie ogólne jest bardzo dobre, ale większość narzędzi mamy takich po 15, a najwięcej to już od 16 roku życia, tak? Takie, które są sparametryzowane. Wcześniej te wyniki są mało miarodajne, więc tego się po prostu nie robi. Więc jak już mają 16 lat. No ale ta dziewczynka nie miała 16 lat, miała 15 i to ledwo co, ale trzeba było wybrać szkołę. Dziewczyna gdzieś spod Lublina, nie z miasta, tylko z jakiejś właśnie takiej mniejszej miejscowości, musiała specjalnie przyjechać na te testy. No i na pierwszej sesji nie dowiedziałam się od niej niczego. Mimo tego, że miała bardzo wspierającą mamę, bardzo otwartą, bardzo autonomiczną dla tej córki, w sensie co wybierze, to będzie świetnie. Taki, wiecie państwo, no prawie że wymarzona sytuacja, tak? Jakby podążająca za tym dzieckiem. No a ponieważ to była sytuacja, gdzie ta dziewczyna w momencie, kiedy miała iść do szkoły średniej, musiała też zmienić swój, no jakby w związku z tym, że pochodziła z tej mniejszej miejscowości, musiała też mieć, musiała wybrać, czy chce być w internacie, czy ma dojeżdżać, czy nie wiem, jeszcze jakieś inne rozwiązanie szło w grę. No i dylemat nie polegał stricte na tym, że i w jej miejscowości było liceum, do którego ona bardzo nie chciała iść, bo była z rocznikiem, bardzo mała miejscowość, nie chciała do tego liceum iść, ponieważ była bardzo skonfliktowana z innymi koleżankami. Właściwie ona była jakąś taką ofiarą stalkingu przez te koleżanki stamtąd, więc ona absolutnie nie brała pod uwagę, że w tej miejscowości zostanie. No i trzeba było rozwiązać problem. Problem nie dotyczył stricte tego, co ona ma ze sobą zrobić, w sensie czy ma iść do, nie wiem, klasy wojskowej, czy nie wiem, do artystycznej, czy do jakiejś, tylko zadanie jej w momencie, kiedy zgłosili się rodzice i powiedzieli, że no, nie wiemy, do której szkoły ją posłać, o jakim profilu, posłanie tej dziewczynki do jakiejkolwiek szkoły, o jakimkolwiek profilu, mijało się z celem, ponieważ w jej potrzebie rozwojowej było nauczenie się poprawnych kontaktów społecznych. I PAL 6, w której klasie ona finalnie by tam nie zaistniała, palącym problemem było to, że ona na poziomie rówieśniczym nie utrzymywała kontaktów, nie nawiązywała, bardzo się tego bała. I teraz, drodzy państwo, można było powiedzieć, no z potencjału tutaj wynika, że przyrodnicze, że może jakiś biolchem albo jeszcze tam nie wiem co tam, prawda? Natomiast z punktu widzenia tego funkcjonowania danej dziewczynki, najlepszym rozwiązaniem było to, gdzie ona się poczuje bezpieczna po tych stalkowaniach wszystkich, które miała w swoim doświadczeniu, ponieważ jej profil był dosyć płaski, to znaczy, że interesowało ją wszystko po trochu, co jest absolutnie normą, kiedy się ma 15 lat. Interesuje mnie wszystko i po trochu na 5 minut. To jest naturalne zjawisko. Że dzisiaj to, jutro tamto. I teraz naszym zadaniem rodzicielskim jest to, żeby mówić, chcesz spróbować na gitarze? Proszę bardzo, tu jest gitara, tu jest mój stary znajomy, tu masz numer telefonu, zadzwoń, spróbuj. A potem chcesz pójść zobaczyć, jak jest na ognisku muzycznym? Proszę bardzo, pójdź. Nie wolno nam tych ludzi zniechęcać wtedy, bo wtedy zaburzamy ich potencjał i wtedy w teście Gallupa nic nam nie wyjdzie. Bo my po prostu tych ludzi zmiażdżymy, mówiąc krótko. Więc ta historia zakończyła się w ten sposób, że zostało dla niej wybrane liceum społeczne, małe, z dwiema klasami, bardzo blisko autobusu, znaczy dworca autobusowego, tutaj w Lublinie, gdzie w momencie, kiedy to jest bardzo niestandardowa usługa, drodzy państwo, ale była to na tyle ważna praca, że ta dziewczyna zaufała mi i na tyle, to nie jest jakiś mój wielki sukces, że mi zaufała, po prostu ona była po prostu jakby gotowa zaufać. Ja tu nic specjalnego nie zrobiłam, że to myśmy poszły razem w ramach składania dokumentów do szkoły. Poszłyśmy razem, złożyła te dokumenty, sama podpisała, sama porozmawiała z panią, którą tam spotkała, pani podlewała kwiatki, ta pani do niej zagaiła. Zaczęły tam o czymś rozmawiać. Dziewczyna, która na pierwszej sesji nie powiedziała zdania. Więc nie zawsze jest tak, że wśród tych młodych ludzi jest nam potrzeba tego, żeby diagnozować, czy będą w humanistycznej, matwizie i jeszcze innych ajwajach. Czasem jest coś, co potrzebne jest najpierw do wyprowadzenia młodego człowieka z zakrętu, na którym się znalazł. A dopiero potem będziemy sobie szukać potencjału. I to opowiadam o tym przypadku, nie wiem dlaczego, bo mi się po prostu przypomniał, żeby też nie było tak, że my tutaj tylko testy, talenty i inne projektowe rzeczy na tych młodych ludziach albo starszych sobie robimy, tylko żeby zauważyć, że są rzeczy ważniejsze. Inny przypadek był taki, dosyć dramatyczny. Chłopak chciał się dostać na studia, przyszedł z mamą, był jedynym synem. Rodzice po rozwodzie od dawna, bez kontaktu z ojcem, takie tło. No i Mama chciała, żeby się dostał na medycynę. Był zdolny, bardzo zdolny. Bardzo dobre wyniki, więc właściwie analiza pod tytułem, tu szóstki, tu szóstki, tu olimpiada z tego, tu czeka na wyniki olimpiady jakiejś. Właściwie praktycznie pewnie go gdzieś przyjmą na tą medycynę. No ale on nie wie do końca, czy on chce to robić. Tak? No i pierwsza rozmowa, oczywiście młodzian siedzi na kozetce, takiej podwójnej kanapie. I procedura jest taka, że miał już 18 lat, więc teoretycznie mógł przyjść sam. Ale tak czy siak rozmowa jest tego rodzaju, że najpierw wszyscy, którzy przyszli, potem ewentualnie parami, trójkami, różnie. No ale w tym wypadku doszło do tego momentu, że mama musiała poczekać na korytarzu. I on siedział cały czas taki z taką zwieszoną głową i z założonym kapturem. Nie? I on po prostu aż piszczało bólem spod tej bluzy. No i w którymś momencie odsłonił się na tyle, że podciągnął rękawy i uniósł tylko oczy. I na jego rękach były po prostu ślady od pocięcia. Więc drodzy Państwo, talenty talentami, ale gdzieś te dzieciaki są na początku, a nie ich tam potencjały i inne rzeczy, ponieważ mają na to czas. Wcale nie trzeba im dodawać presji w tym trudnym życiu, żeby wybierali różne rzeczy, które chcą. Jeśli pójdą na takie studia, to pójdą. Skończą? To skończą. Nie skończą? Zmienią na coś innego? To zmienią na coś innego. Człowiek jest ważniejszy niż jego absolutnie wszystkie projekty, które na siebie założył w tym wypadku. Dla odmiany bardziej, bym powiedziała, pozytywna historia. Historia z Lubelszczyzny, ale z bardzo takiego odległego miejsca, nie z Lublina. Ma bardzo mała miejscowość, bardzo kompletnie na wschodzie Polski. Malutka mieścina. Pani jest kuratorem sądowym. Ma bardzo trudną pracę. Przyjeżdża do mnie na... właściwie ja tam do nich jadę. Pamiętam, że miałam wtedy szkolenie z przeciwdziałania przemocy i mobbingowi w miejscu pracy. I ona siedzi i płacze. Całe szkolenie płacze, więc po którymś razie podchodzę, dyskretnie pytam. Oczywiście stosuję wszystkie metody, które by trzeba było, ale też i człowieczeństwa. Więc w końcu nadchodzi przerwa. I tak trochę do niej się przysiadam i trochę pytam. I okazuje się, że jest bardzo szkalowana nie tyle w miejscu pracy, bo to było bardzo w tej instytucji, to jest obowiązek szkolenia z przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, to instytucja. I ona mówi, że ona już po prostu nie daje rady i nie ma jej kto wspomóc. I że ona ma po prostu serdecznie dosyć. Dosyć swojej pracy, kocha swoich podopiecznych, oddałaby im serce. Natomiast to nie jest w stanie, nie? Nie jest w stanie z różnych względów, jeszcze tam jest opisywana w gazecie, coś tam jeszcze, więc wiecie Państwo, taka sytuacja bardzo, bardzo nie okej. Całe życie poświęciła tej pracy i przychodzi moment, w którym ona mówi, że ona już nie chce. I to nawet nie tyle, że nie może, ile nie chce. I pyta się, co ona ma ze sobą zrobić. No i pyta się, no bo oczywiście gdzieś tam po drodze wspomniałam, że tam te kompetencje, że w toku życia to się nam zmienia i tak dalej. Ona mówi, czy może mi pani pomóc? I drodzy Państwo, rzuciła tak ad hoc, tak po prostu z rękawa, sypnęła pomysłem, że ona by to wszystko rzuciła w cholerę i założyła kwiaciarnię. Dziś prowadzi kwiaciarnię. Miała wtedy 54 lata. Dziś prowadzi kwiaciarnię. Jest szczęśliwa. Pracuje 9 godzin, bywa ciężko. Założyła kwiaciarnię i mówi, że to jest największe szczęście, jakie mogło jej spotkać. Myślała, że nie będzie w stanie odłączyć się od swoich podopiecznych, bo to często ona pracowała też z dziećmi, tak? Więc gdzieś tam na granicy prawa bardzo te dzieciaki funkcjonowały. I ona chodzi wyprostowana, nabrała jasnej takiej aury wokół siebie. Po prostu ona rzuciła to z rękawa z tymi kwiatami wtedy. Natomiast w potencjale jej wyszło, że okazało się, że jak zrobiłyśmy tam analizę taką genogramową, jeśli chodzi o to, co było w jej rodzinie, z czego ciągnęła zasób, z czego ciągnęła siłę, to okazało się, że w jej rodzinie były jakieś plantacje różne i ona miała dużo takiego serca i czułości do tych roślin, kiedy była mała. I to był jej potencjał. Na tym zbudowała swoją nową siebie w momencie, kiedy poszła dalej. Oczywiście były wzloty i upadki i mówiła, czy to bez sensu, bo to jednak coś i tak dalej, własna działalność, ja nie umiem i tak dalej. No ale do tego są ludzie, którzy pomagają. Natomiast jest innym człowiekiem. Miała 54 lata. Tylko, że nie wywaliła swojego życia do góry nogami i powiedziała sobie, tak jak rzucając z tego rękawa, że tę kwiaciarnię by założyła, tylko to coś tam w tej jej potencjale było. Bo równie dobrze mogłaby powiedzieć, że szewcem by mogła być. Tylko, że z rodziny nie wynikało, że ma szewców w rodzinie, ale że to upodobanie do tych roślin, do troszczenia się o te rośliny było jej potencjałem, jej marzeniem, jej talentem galupa. Tak? Który był tym wymiarem, który ona w sobie odkryła. Więc jakby piękna historia.
Warto iść za swoją pasją, za swoim talentem?
A teraz się wymigam, to zależy. Mm-hmm. Ponieważ jesteśmy w zależności od świata, w którym funkcjonujemy. I wiele biznesów było postawionych na poziomie swojej pasji czy swojego hobby. Natomiast nie wystarczy mieć pasję i hobby. Trzeba mieć cały zestaw amerykańskich kompetencji. Samodyscyplinę, sumienność, wczesne wstawanie rano. To są takie komponenty osobowościowe, których brak nawet przy największej pasji i największym hobby, po prostu to hobby położy. Nie dość, że nie będziemy mieli hobby, to jeszcze nie będziemy mieli pracy. Więc oprócz tego ten czynnik osobowościowy, moja determinacja, moje zorientowanie na cel, moje niepoddawanie się przy porażkach, bo biznes to jest ciągłe wzloty i upadki, moja umiejętność wyciągania lekcji, to są cechy osobowościowe, które determinują, czy z mojej pasji jestem w stanie zrobić piękne życie. To nie jest, oczywiście Konfucjusz mówił, tak, żeby wybierać taką pracę, która jest twoją pasją, to nie będziesz pracować ani jednego dnia w życiu. Fajne, filozoficzne podejście, tylko że garnuszki się same nie napełnią, tak? Chociaż odrobinę tej kompetencji przedsiębiorczości trzeba w sobie mieć, albo umieć ją znaleźć za pomocą innych osób. I wtedy ta umiejętność współpracy w zespole i bycia w zależności od innych osób, czyli brania do zespołu osób, które jakby wiedzą, co mają zrobić w danym miejscu, bo ja się na tym nie znam. Nie wszyscy przedsiębiorcy chcą zaryzykować. Mówię o takich bardzo mikroprzedsiębiorcach i oddać jakieś części innym osobom do zarządzania. Czasem nawet w większych firmach jest tak, że sterowanie jest z poziomu właściciela, że właściciel ma sam ze sobą trudność w tym, żeby oddać kawałek swojej pracy jakimś osobom, które mogłyby to zrobić lepiej i skuteczniej i efektywniej, bo po prostu nie ma zaufania. Nie wiadomo, czy do nich, czy do siebie, to różnie bywa. Więc tutaj fajnie jest mieć hobby, fajnie jest na tym budować, natomiast gdzieś tam w sobie ten poznański sposób wyliczania i dbania o siebie trzeba mieć. Mm-hmm.
Więc weźmy tego dojrzałego człowieka, który w wieku średnim myśli sobie, dobra, zrobię sobie przegląd, dawno nie robiłem, samochód co rok do przeglądu, a siebie właściwie nigdy nie wysyłałem do psychologa biznesu, bo już usłyszałem w radiu, że taki jest. I jeszcze psychoterapeuta to nie będzie budował na piasku, tylko na solidnej podstawie. I teraz czym można go poczęstować? Co można mu zaoferować? Jakie wglądy? Jakie lupy? Jakie narzędzia?
Pierwszą rzeczą, którą robimy, to jest analiza jego doświadczenia dotychczasowego i trochę taka analiza tego, co on myślał, że mógłby robić. Zwykle jest tak, że ta osoba ma już jakieś swoje doświadczenie życiowe i zawodowe i tutaj z jednej strony plusem jest to, że już to doświadczenie ma, bo już wiemy, które klocki mu pasują, a które nie, a z drugiej strony są to osoby, z którymi najczęściej pracuje się na ograniczających przekonaniach. To znaczy, że nie wierzą w siebie, że myślą, że na coś są za starzy, że co powiedzą sąsiedzi, że będą ich wytykać palcami, że córka się z nich śmieje, że coś tam, prawda? To są tego rodzaju wątki. To nie jest tak, że oni nie mają potencjału do tego, żeby robić cokolwiek innego, tylko mówią, przepraszam, w głowach albo gdzie indziej się poprzewracało ojcu albo matce i chce teraz nie wiadomo czego. Drodzy Państwo, jak się jest w okolicach, powiedzmy, newralgicznych w swoim życiu. Nie nazywajmy tego kryzysem, chociaż nazywajmy to kryzysem, bo przetrwa ten, kto kryzys przejdzie w sposób konstruktywny dla siebie i po prostu z tego coś weźmie i mówiąc krótko, wespnie się pod jakąś kolejną górę z pięknym widokiem, albo się stoczy w dół, no, albo zawiśnie w przełęczy i tak doczeka do końca swoich dni. Więc jeśli chcemy wziąć to życie, mówiąc krótko, trochę za łeb, to musimy dokonać analizy tego, co było, co nie było, ale też zaufać w tym, że ma się doświadczenie, ma się możliwości, ma się umiejętności. Jedyne, na co nie warto zwracać uwagi, to na to, gdzie są te wszystkie osoby, które trzymają sznureczki do tego systemu, który był. Mianowicie największym utrudnieniem na ogół jest to, że ten system wsparcia w tym systemie wokół tej osoby jest ciągnący w dół. I trzeba szukać takiego miejsca, gdzie jest ciągnący w górę. Stąd słuchajcie, jest taka w nas naturalna potrzeba, żeby przebywać z ludźmi, którzy nas motywują, którzy nas wspierają. Stąd te talenty galupa są takim talentem dla nas. Bo tam dostajemy informację, że jesteśmy w porządku, że jest fajnie, że miałeś świetny pomysł. Czyli otoczenie ma znaczenie. I poza tą eksploracją tego, co robił, jest też zestaw narzędzi. Jest zestaw narzędzi klasycznych, na przykład kwestionariusz samooceny bardzo dużo nam daje, ponieważ my potrzebujemy najczęściej zobaczyć, jak ta osoba sobie w różnych sytuacjach po prostu radzi. Do tego najczęściej dokładamy najstarsze, najbardziej sprawdzone, najbardziej wiarygodne badanie NEO-PRM, czyli teoria Wielkiej Piątki, tam gdzie mamy inwentarz osobowościowy, czyli widzimy funkcjonowanie tego człowieka w każdej stronie. Do tego dokładamy w zależności od tego, co nam tam wyjdzie później. Najczęściej jest to tak, że do baterii dokładamy kolejne, które nam wynikają z dwóch na przykład pierwszych. Tak? Więc do tej baterii dołączamy, baterie testów ustalamy w ten sposób, że mierzymy takie obszary i potem dla danej osoby dokładamy kolejne w zależności od tego, czym chcemy jeszcze zbadać. Często wykorzystuję taki arkusz związany z umiejscowieniem poczucia kontroli. Czy się jest wewnątrz sterownym, czy się jest bardziej zewnątrz sterownym. Oczywiście teraz tak polarnie pokazuję, że to są tylko dwa wymiary, ale tych wymiarów jest tam cztery i one się różnie meczują ze sobą, w związku z tym ten wymiar jest bardziej pryzmatyczny, więc wtedy to badamy. I na przykład wiemy, że ta osoba nie ma sensu, żeby szukała, prowadziła swoją działalność, bo to będzie krótkoterminowa działalność, ponieważ to osoba zewnątrz sterowna, w której się mówi, jak ma być. Ona lubi mieć podane konkretne instrukcje w momencie, kiedy ma wykonywać jakieś zadania. Są osoby, które mają absolutnie inaczej, nie znoszą, jak ktoś im nakłada jakieś normy. I wtedy pójście na sztywny etat do danej instytucji jest dla nich katorgą. Więc rozpoznanie tego wszystkiego, stworzenie takiego profilu, napisanie takiej informacji czy takich wytycznych dla danej osoby przyziemia ją trochę. No czasem jest smutno, bo człowiek marzył o tej kwiaciarni całe życie, ale lepiej się rozbić o małą skałę na, nie wiem, tytuł jakaś najbliższa rzeka, na Bugu na przykład, tak? Niż o wielką rafę jak Titanic, tak? Bo się rzucimy na przepłynięcie Atlantyku i tyle, tak? Więc jakby tutaj mierz siły na zamiary w tym znaczeniu negatywnym akurat. W sensie, że musisz mieć pewne przyziemienie, pewną realność, co jesteś w danej sytuacji zrobić. Czy jest łatwo znaleźć pracę w tym mieście, w tych warunkach, w tych okolicznościach? Pewnie osoba, która by dokonywała takiej reorganizacji w swoim życiu, a mieszkała w Poznaniu, Gdańsku czy Warszawie, pewnie miałaby łatwiej w Lublinie, no niekoniecznie. Więc tu trzeba rozważyć nie tylko samą formułę, ale ogólnie znaleźć najbardziej kompatybilne miejsce dla tej osoby i sposób funkcjonowania. To nie jest tylko znalezienie talentu. Albo, nie wiem, koloru łososiowego czy innego.
Naprawdę widzisz taką różnicę pomiędzy Lublinem a tymi miastami, które wymieniłaś?
Bezwzględnie. Mhm.
Właśnie w obszarze biznesu.
Tu bym kropkę postawiła dużą. Tu się rozwijamy bardzo też w Lublinie. Natomiast biorąc pod uwagę popyt, jaki jest w innych miastach na wąsko zakrojonych specjalistów, jest po prostu znacznie, znacznie większy. Tutaj tak nie jest jeszcze. Mhm. Bardzo bym chciała, żeby tak było, żeby już było nas tutaj więcej, żeby przychodziło do nas coraz więcej firm, żeby była dobra kultura organizacyjna, żeby były te organizacje wspierające, badające te talenty, te kolory, nawet już niech trudno, niech będzie, jakoś to zniesiemy, nie? Ale żeby tak było.
Przychodzi do ciebie taka osoba, która już jest dojrzała, która się poddaje tego typu wglądowi, różnym testom i ty widzisz takie... Wow, o kurczę, nie wiedziałam, bo ja myślałam, że jestem introwertykiem, a tu weszły jakieś kompetencje relacyjne, albo że jestem empatyczny, albo że coś i że to ma, że w ogóle to ma znaczenie, no jestem, no i co z tego, nie?
Tak, tak, bo ludzie lubią taką dosyć wyrazistą informację. Oprócz tego, że są takie sformułowania, które są z zakresu psychologii, które świetnie, że ludzie rozpoznają coraz bardziej i coraz więcej, to są jeszcze też trochę w takim rozumieniu, że jestem albo. Że jestem albo ekstrawertywna, albo introwertywna, nie? Że albo jestem ekstrawertykiel, albo introwertykiem. A po środku 75% społeczeństwa to jest zwykły ambiwertyk, który ma swoje wzloty, upadki. Jak chce się schować do dziury, to idzie się schować do dziury. A jak chce wyjść na imprezę, to wychodzi na imprezę. I to jest większość z nas. Takich klasycznych ekstrawertyków, takich jak nam się wydaje, prawda, jest 12%. I takich kompletnych, no tak, może przesadziłam, że 12, ale z krzywej Gaussa tak wynika, że to jest jedna ćwiartka do połowy między ekstrawertyków i introwertyków. Nie ma, my jesteśmy na jakiejś skali, tak jakbyśmy próbowali mieć, nie wiem, w dużym, szerokim naczyniu wodę i trochę przesunąć rękę w lewo i ta woda przepłynie nam w kierunku przechylania tego naczynia. To my też tak mamy, że w niektórych sytuacjach może jesteśmy bardziej otwarci, a w niektórych sytuacjach jesteśmy mniej otwarci. I tutaj jakby takie jednostkowe pokazywanie, że jestem łososiowa albo że jestem introwertykiem, nie daje wymiaru całościowego funkcjonowania i potem człowiek zdziwiony, Boże, to ja na przykład nie wchodzę w zależność? No nie. Jest tego znacznie, znacznie więcej. Jesteśmy bardziej skomplikowani, jesteśmy bardziej piękni, jesteśmy bardziej wyraziści. Każdy jest niepowtarzalny. Każdy ma swój zasób, ma swój potencjał, ma swoje ograniczenia i samoświadomość jest najistotniejsza. Nie dajmy się przypisać do tego, czy jesteśmy lewoskrętni, czy prawoskrętni.
Jakkolwiek pozwalajmy sobie być na przykład leworęcznymi.
A to już bardzo, to jest kolejna kwestia na przykład, która jest związana z budową mózgu. No i właśnie dla osób kreatywnych jest to bardzo dobry znak. Pani redaktor się uśmiecha. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale w lewym ręku trzyma pióro.
Tak, i lewą nogą kopię piłkę.
Naprawdę?
Oczywiście.
Super. A oko, które jest silniejsze?
A tego nie wiem. Tego nie wiem. Ale miałam takie badania robione w dzieciństwie i właśnie tutaj noga i ręka.
No i dlatego jedzenie. Się pani zajmuje takimi fajnymi, miękkimi, emocjonującymi tematami, sobie. Droga pani.
Nie mam ja żadnej skrzywionej lateralizacji, nie zablokowano mnie. Czy jak to tam się u was nazywa?
Lateralizacja prawidłowo, bardzo dobrze. Uczmy się pojęć psychologicznych, jest nam to potrzebne.
No właśnie, ta psychologia nie taka straszna. Nie masz takiego wrażenia, że jako psycholog biznesu masz jakby lżej, że nie strach pójść do takiego?
O, mniej strach niż do jakiegokolwiek innego, nie? Bo to zawsze dotyczy czegoś na zewnątrz.
Że to przecież biznes, praca, bo ja tylko do roboty,
Tak. Mi tylko potrzebne, jak lepiej zarządzać pracownikami, nie? Potem 3 dni płaczu na treningu menedżerskim.
Wspaniałe.
Więc tak. Myślę, że jesteśmy oswojeni z tym, żeby chodzić do psychologa coraz bardziej. Też widzę po moich znajomych, którzy są w tym newralgicznym punkcie swojego życia, że coraz częściej z tego korzystają, że się konsultują, że dopytują, że weryfikują. Ja też mam przyjemność bycia kierownikiem kierunku psychoterapia na uczelni w Warszawie. I ta samoświadomość studentów, którzy do nas przychodzą, jest po prostu olbrzymia i widać, jak bardzo to, jak bardzo jest nam to potrzebne, żeby być w tym rozwoju. W ogóle nie wiem, czy państwo mieliście szansę gdzieś to zauważyć, czy odnotować, czy może doczytać. Z badań, które w ostatnim kwartale 2025 roku zostały przeprowadzone w ramach różnic między motywacją do pracy, między pokoleniem Z, A, tak zwanymi starszymi, tak? Pokolenie Z, czyli gdzieś tam 92, 5, to różnie mówią do 2012, czyli nasi już co? prawie że 30-latkowie albo 30-latkowie, tak? Czy ich motywacja, satysfakcja z pracy to jest rzeczywiście takie zło konieczne, które musimy my, starsi, wiekiem przyjąć do pracy? Okazało się, że nie, że różnice są nieistotne, że jeśli chodzi o to samo ich motywuje w pracy, to samo przynosi im satysfakcję. Okej? Tylko my ich trochę inaczej widzimy, ale jednocześnie przy tych badaniach powstała analiza tego, czym chcieliby się zajmować w życiu. I drodzy Państwo, niemalże ex aequo na pozycjach dwa zawody. Programista i psychoterapeuta. Jesteśmy w dobie przyspieszenia wszystkiego, i technologicznego, i globalizacji, cywilizacyjnego w ogóle przyspieszenia, ale też przyspieszenia takiego, że musimy się w tym przyspieszeniu odnaleźć. My, przyspieszyć siebie w jakiś sposób, jakoś siebie dostosować, podążać, nadążać za tym światem, który się zmienia. I stąd te zawody. Wielkie to było zaskoczenie dla mnie, absolutnie. Chociaż czułam przez skórę, że coraz większy trend na terapeutów się gdzieś pojawia, ale żeby aż tak... To no byłam zaskoczona.
Rozwija się sztuczna inteligencja, musi się ta prawdziwa, żywa też rozwijać.
Ach, no tak można rzeczywiście tak z tej strony, tak. No to pięknie, to tak, zobaczcie drodzy Państwo, znowu to pojęcie, które już dzisiaj padło, lifelong learning, tak, całe życie się uczysz, nie jesteś w stanie, rzeczywistość cię zmusza do tego, inaczej będziesz wykluczony, tak, musisz, bo się udusisz. No właśnie, musisz się rozwijać.
I pewnie... Jako psycholog, jako psychoterapeutka będziesz w stanie określić takiego człowieka, któremu aż się świecą oczy na myśl, że się całe życie można uczyć, rozwijać, poznawać.
Z mojej gliny lepiony.
Pozdrawiamy tych Państwa, których też to interesuje, i zachęcamy do słuchania Licencji na życie. Tu takie tematy będziemy odkrywać. Bardzo dziękuję.
Ja
Anna Niedzioł, psycholog, psychoterapeutka, wykładowczyni uniwersytecka. Będziemy jeszcze wiele razy spotykać się w tym programie. Monika Niedziałek, dobranoc, do usłyszenia.
Dobranoc Państwu, dobranoc Pani redaktor.